będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Z nieukrywaną radością witają się z Państwem
11 października ojciec Michał Nowak-Franciszkanin
i także 11 października ojciec Maciej Baron Werbista.
Tak, to jest znak, że jesteśmy obaj w tym studio.
Naraz.
Naraz i rozpoczyna się audycja Między nami homiletami, czyli...
Ćwierć tony z ambony.
No, muszę powiedzieć, że ta audycja nosi taki tytuł od początku, ale pewne rzeczy jednak się zmieniają. Tak. Także trzeba
ubywa przyznać, nas.
Ubywa
nas. Ojca Michała widocznie ubywa.
Troszkę ubyło i cieszymy się, znaczy ja się cieszę, bo tam kto inny, to może mu to wszystko jedno, ale ja się cieszę, że ubywa, bo było z czego ubywać.
Być może zmienimy nazwę za jakiś czas.
Z tą toną rzeczywiście. To jest bardzo interesujące, bo kiedy mówiłem o naszej audycji na rekolekcjach dla organistów Archidiecezji Poznańskiej, to nasz tytuł został zinterpretowany natychmiast muzycznie. To jednak branżówka jest, nie? Ćwierć tony to ćwierć tony. To znaczy, że nie pół tony, tylko ćwierć tony muzycznie. A tu jednak chodzi o masę. I państwo organiści byli mocno zaskoczeni. Nie przypuszczali, że ja w taki deseń tutaj z tą audycją wyjeżdżam. No ale to, tak jak powiadam, każda branża ma swój żargon. Natomiast my, jako homileci pewnie i swój. Natomiast zaczynamy od słowa, od tego, co mówi do nas Pan, bo to jest najważniejsze i wokół tego się kręcimy w tych naszych audycjach.
Moi drodzy, pozostajemy na kartach Ewangelii świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.
Właśnie to zgrzytanie zębów jest takim motywem, który się dość często powtarza na kartach Ewangelii i zawsze sobie to próbuję wyobrazić, jak to zgrzytanie zębów musi brzmieć. Jakoś tak nie miałem nigdy specjalnie okazji tego słyszeć, ale to chyba musi być coś nieprzyjemnego.
Ta pierwsza myśl jest zawsze najcenniejsza. Proszę ojca, ustawił mi ojciec po prostu refleksję na najbliższe 45 minut, ponieważ temat stomatologiczny jest ostatnio u mnie na topie.
No, właśnie chciałem go wywołać zupełnie świadomie, także może ojciec pociągnąć wątek.
Zgrzytające zęby.
Tak, zgrzytające zęby. Nie, nie, zupełnie poważnie mówiąc. Oczywiście Ewangelia wydaje się być bardzo podobna do tej z ubiegłego tygodnia, tak. Nie? Bo rzeczywiście jakby kanwa może nieco inna, kontekst nieco inny, ale zachowania podobne, oczekiwania tego, który zaprasza, jakoś zbieżne. Natomiast to, co tak bardzo mocno uderza jako różnica, to jest właśnie ten chyba kontekst, w którym nie chodzi już o ciężką pracę w winnicy, umęczenie i umordowanie, ale chodzi o coś przyjemnego.
Bo czyż może być coś przyjemniejszego niż uczta weselna?
Wesele zdaje się być rzeczywistością naprawdę mocno przyjemną, dlatego ja przyznam szczerze, że bardzo nie lubię głosić homilii na ślubach, nie na weselach, tylko na ślubach, bo wesele jest dalszą
jak
częścią.
Jak się przeciągnie, to można i skończyć na weselu.
Można, bywa, tak. Bywa, aczkolwiek mam takie wrażenie, że nie ma większego znaczenia, czy się mówi na ślubie, czy na weselu, bo słuchalność jest zbliżona, to znaczy znikoma. bym powiedział. Właśnie dlatego nie lubię, że wszyscy już myślą o kotlecie, który tam czeka na sali i te różne satyny, prawda, mocno szeleszczą i celofany szeleszczą i perfumy odurzają i tak naprawdę dużo trudniej, jakby się mówi, dużo trudniej zyskać uwagę słuchaczy niż na przykład na pogrzebie. Nie wiem, czy masz taką obserwację, bo jednak na pogrzebie naród jest dużo bardziej refleksyjny. Natomiast na ślubie najczęściej tę uwagę zdobywa się jakąś głupotą. Przepraszam, że to powiem, ale bardzo
no
często
tak, bo najczęściej
się chlapnie
w internetach głupiego. Najwięcej odsłon mają właśnie takie homilie ślubne, czy momenty ślubne, gdzie właśnie ksiądz zrobił coś na przykład na ambonie.
Tak.
Niezwykłego. Czy wyjął na przykład śmiatek z łopatką, tak jak się to mówi u nas na Śląsku, i na przykład pokazał, na czym będzie polegało małżeńskie życie poprzez analogię do łopatki i szufelki, którą się sprząta mieszkanie, czy tam skarpetki jakieś pozwijane, powyciągane. To się
wałek,
pamięta.
Wałek.
Bo był jakiś event, był jakiś.
Dokładnie,
nie?
W sensie, tak.
Było coś, co warto.
Tu jeszcze, jeszcze może takie poza protokołem czynione działania mają jakieś odniesienie. Oczywiście chciałbym się mylić, ale jednak no już dosyć długa praktyka kaznodziejska każe mi podejrzewać, że to jest trudny czas do głoszenia Słowa Bożego. Ale my dzisiaj nie o tym, bo
nie
ma być
narzekać
o uczcie weselnej.
Radujemy się.
Będziemy
jesteśmy
narzekać.
Będziemy?
Mówimy. Tak, no narzekajmy. Dobrze. Jest cudownie. Narzekać jest fantastycznie. Ja tak lubię narzekać.
Ojciec Michał, już drugi tydzień z rzędu jest jakiś taki na nie. Ja nie wiem, czym to jest spowodowane, ale... Ale pójdźmy
tak,
tą drogą.
Pójdźmy tą drogą, jaką mamy. Innej nie mamy dzisiaj. Tak?
No nie.
Pójdźmy tą drogą. A więc wesele, wracamy do tematu. Rzeczywiście jest to coś radosnego. Tym bardziej, że powiedzmy sobie szczerze, my nie chodzimy na wesela do ludzi nam obojętnych. Nie? Nawet jeżeli mówimy w tym kontekście ewangelicznym o zabawach, które jakby angażowały często całe wioski czy całe społeczności, to mimo wszystko to byli ludzie, którzy dobrze znali. Jeżeli ktoś mnie zaprasza na wesele, może przełóżmy to rzeczywiście na taki kontekst już nasz współczesny. Jeżeli ktoś mnie zaprasza na wesele, to wiemy dobrze, że dzisiaj wszystko jakby związane jest z kosztami ogromnymi. I jeżeli ktoś mnie zaprasza na wesele, to mu naprawdę zależy na tym, żebym ja był. On mnie wybrał spośród wielu innych, których mógłby zaprosić, a nie zaprosił, po to, żebym ja właśnie w tym szczególnym dniu, bo to przecież tak często jest motywowane, że to taki najpiękniejszy dzień życia, przynajmniej z założenia ma być, wobec czego zostałem zaproszony do uczestniczenia w tymże najpiękniejszym dniu życia. To, co to znaczy? No to wyraża najczęściej, nie znowu, może z założenia, może trochę naiwnego, jednak szacunek, pewne przywiązanie, nie, pewną sympatię, którą ma ten, który mnie zaprasza wobec mnie, dowodzi to jakiejś relacji między nami, choć oczywiście, tak jak powiadam, może to jest skrajnie naiwne z mojej strony, może to kwestia tego, że chciał mnie ktoś mieć, ponieważ jestem bogaczem i na pewno przyniosę duży prezent, bo i takie motywacje pewnie są możliwe, ale nawet zawsze jakiś margines, przecież nie będziemy się marginesami zajmować. Myślę o jednak zdecydowanej większości osób, która kompletując zestaw swoich gości, no nie kieruje się chyba przed wszystkim materialnymi pobudkami, ale raczej właśnie tymi takimi emocjonalnymi, sympatycznymi, relacyjnymi. I ta Ewangelia nam pokazuje, że najwyraźniej zaproszeni na to wesele zgodzili się a nie przyjść. Nie? Dlatego, że dowiadujemy się o drugim zaproszeniu, które było właściwie już zaproszeniem kurtuazyjnym zaledwie, które było jakby takim dopowiedzeniem czy daniem sygnału, że już wszystko jest gotowe i już można przychodzić. To wesele nie rozpoczynało się o jednej właściwej porze, bo jakby no, rozciągało się w czasie, ale już można, już jest ten czas. Natomiast no, widzimy, że ci prawda zaproszeni no nie sprostali, to znaczy zachowują się bardzo dziwnie, zachowują się tak, że w naszych dzisiejszych współczesnych kontekstach takie zachowania są częstokroć źródłem obrazy na całą resztę życia. Już nigdy się do ciebie nie odezwiemy, bo jednak no, to jest wyraz absolutnego lekceważenia. Tego inaczej nazwać chyba nie można.
No tak, dotknąłeś tego tematu bardzo fachowo. Rzeczywiście przyjęło się uważać, że zaproszenie na ucztę było dwuetapowe. Pierwsze zaproszenie jak gdyby oznajmiało w ogóle to, że król ma potomka, który będzie, czy to się żenił, czy za mąż wychodził. Że to, no, podawano informacje po prostu, czyli jak gdyby, można powiedzieć, tak zaprawiano to ciasto społeczne nadchodzącą radością. Teraz można już było do tych codziennych ploteczek na placu targowym czy w bramach można było dorzucić właśnie dywagację na temat królewskiego ślubu. Bo tak jak mówisz, była to okazja do świętowania nie tylko dla zaproszonych gości, w tym sensie takim bardzo ścisłym, ale to powinna być przyczyna radości no, wszystkich poddanych króla. No po to się to ogłasza, żeby poddani dzielili też radość, która no jest radością wielką. No za ślubiny własnego dziecka, każdy rodzic, który to organizuje, przeżywa, oprócz tego, że ma stres i wydatki, no to jeszcze wierzę przynajmniej, że przeżywa też radość, nie? Że to się dokonuje, że powstaje nowa rodzina
no my
i tak dalej.
Proszę Państwa, jednak w ramach domysłów pewne rzeczy mówimy, tak. No bo ani żeśmy dzieci nie wydawali za mąż, czy
nie.
Żenili i nie zamierzamy tego robić, przynajmniej ja nie mam, a ty?
Ja też nie.
No, to i, tego się trzymajmy.
Pozostając oczywiście w tym świecie przypowieści, mamy znów tutaj obraz uczty. Nie? Zauważmy, że ten obraz uczty jako tego wielkiego spotkania radosnego, gdzie będzie wyborne wino i tłuste mięsa, on się przewija na kartach Księgi Świętej, w sensie mam na myśli Stary i Nowy Testament, dosyć często i bardzo często jest używany właśnie dla oddania relacji Pana Boga i narodu wybranego, że ta uczta, która będzie jak gdyby takim spełnieniem czasu, że będzie takim no właśnie wieczną radością, nie chodzi tutaj o wieczne obżarstwo i wieczne opilstwo, ale o wieczną radość, bo to jest jak gdyby istota tego ucztowania, że ona wyraża ten Boży zamiar względem człowieka. Ja chcę cię mieć tak blisko siebie, jak blisko siebie są ludzie, którzy razem się cieszą, którzy razem świętują, nie? I w Nowym Testamencie zauważ, że Pan Jezus często używa jak gdyby stołu, uczty mniejszej, większej, do tego, żeby oczywiście nam powiedzieć coś o tej uczcie eschatologicznej, to jest pierwsza rzecz, ale druga rzecz, zauważ, że bardzo często te sytuacje stołowe w Ewangelii, one rzucają światło na ten świat, który jest wokół. Nie? To jak było na przykład z tym, że do grzesznika poszedł w gościnę i Jezus pokazuje, jak bardzo pełne uprzedzeń i takiej no, fałszywości są te postawy przyjmowane względem siebie nawzajem, że oparte są jakieś dziwne prawo oczekiwania wzajemności, albo że ujawniają istniejące podziały, albo jakiś taki faryzeizm w działaniu i w myśleniu. Ten stół jest takim dobrym miejscem do wygłoszenia czy ogłoszenia pewnej prawdy, która porządkuje nam rzeczywistość. I nie, wydaje mi się, że nie inaczej jest także w przypadku naszej dzisiejszej przypowieści. Tak jak słusznie ojciec Michał zauważył, mamy pewne podobieństwo do zeszłotygodniowej Ewangelii, ale jak gdyby Jezus używa zupełnie innego obrazu, żeby swoją prawdę objawić, wyjaśnić, uczynić nam dostępną. Tam był rzeczywiście ten trud dzierżawy i uprawy. Dzisiaj mamy pokazane jak gdyby to od strony no, tej uczty weselnej, która oczywiście no, wiadomo czym jest, nie? Że jest obrazem tych zaślubin Jezusa z ludzkością, które się dokonują nie tyle w sali weselnej, ile na krzyżu, nie? W miejscu odrzucenia samotności wielkiej i cierpienia. Ale wracając jak gdyby jeszcze do tego, co powiedziałeś, to też mnie tak, znów użyję tego słowa, uderzyło. Ta postawa tych gości, nie? Że kiedy mamy konkretny obraz, czyli to pierwsze ogłoszenie, jak gdyby, czy to wstępne zaproszenie, a potem już to zwołanie na ucztę, że według już od czasów ojców Kościoła widziano w tym konieczność nawrócenia, nie? Że jak gdyby warunkiem uczestnictwa w tej uczcie jest ta metanoia, nie? Czyli ta zmiana myślenia, że odwrócenie się jak gdyby i przyjęcie do wiadomości, tak jak w zeszłym tygodniu mieliśmy problem z przyjęciem Boga, który jest łagodny, tak samo tutaj jak gdyby widzimy, że mamy odrzucenie możliwości Boga, który pragnie radości, nie? My z jednej strony, tak jak mówisz często, mamy obraz Boga jako ponurego starca z worem kamieni, chorób i innych nieszczęść, który zaczynając dzień, a wstaje zawsze lewą nogą z łóżka, zaczynając dzień zastanawiać, co by tutaj gdzieś zniszczyć, zatopić, obdarzyć właśnie jakimś cierpieniem czy chorobą, a z drugiej strony trudno nam jest przyjąć obraz Boga, który no chce się, powiem znów kolokwialnie, chce się bawić, nie? Chcę się bawić. Na przykład ostatnio obserwowałem w czasie mszy, zresztą której przewodniczyłem i chrzciłem też dziecko, starszego braciszka, dzieciaka, który przyjmował chrzest, no, który przez całą liturgię no, siedział tam przy tej pierwszej ławce przed wózkiem, miał tam jakąś swoją zabawkę i sam do siebie gaworzył, bawił się tym, co tam miał pod ręką. przez te 45 czy tam 50 minut to dziecko było cały czas, podziwiałem w tym sensie, że było zajęte sobą, w sensie chciało się bawić, nie? Używało wszystkiego dookoła, żeby się bawić. I cały czas tam chichotał, gaworzył sam do siebie, nie? Nie znudził się sobą, nie? I troszeczkę tutaj idąc takim obrazem, nie? Że jeżeli nie staniecie się jako dzieci, nie zrozumiecie istoty królestwa, nie? Że Pan Bóg, no, chce się bawić, nie? On pragnie radości. I ta dzisiejsza Ewangelia nam pokazuje, że bez tego nawrócenia się, w sensie bez tej przemiany myślenia, przyjęcia takiej możliwości takiego Boga, no zostaniemy przy naszym kupiectwie, pójdziemy na pole, a tych, którzy będą nam o tym przypominali, potraktujemy srogo, nie? Że to jest znów bardzo aktualny obraz dzisiejszego świata, w tym sensie, że Ewangelia zawsze jest aktualna, niezależnie od kontekstu, w którym jest czytana, ale dla nas dzisiaj, Anno Domini 2020, jest to naprawdę genialny obraz tego, że my cały czas zapominamy o tym, że jest nam potrzebne to nieustanne nawracanie się na mentalność Ewangelii, że to nie jest rzecz, którą przyjmuję raz, w sensie, czy to w czasie pierwszej komunii, czy wcześniej poprzez chrzest, czy jakieś przygotowanie, czy katechezę, tylko to jest codzienny wysiłek, codzienne jak gdyby nastawianie się na częstotliwość Ewangelii, bo inaczej, jeśli ja będę podchodził do tego tekstu, który ma mnie dzisiaj posilić, z moim nastawieniem, czyli powiedzmy z tym obrazem Pana Boga, który sobie noszę, jako tego złośliwego starca z workiem kamieni nieszczęść innych, który obdziela nimi niesprawiedliwie, a tekst pokazuje mi zupełnie innego Boga, nie? Który pragnie radości, świętowania, ale też pokazuje nam jak gdyby tą zapowiedź tych zaślubin swojego syna z oblubienicą, czyli z nami, które się dokonają w okolicznościach zgoła odmiennych, nie? Bliższych temu, o czym mówi nam sam tekst, czyli bliższych temu odrzuceniu, zlekceważeniu i pozabijaniu tych, którzy przychodzą, aby głosić właśnie ową radość, której Pan Bóg dla nas pragnie.
Ale nikt nie lubi być zmuszany do radości i ja nie chcę się cieszyć akurat wtedy,
słuchali
kiedy
państwo
mi
audycji.
Ja myślę, że to jest problem, nie? Że Pan Bóg przychodzi nie w porę. To jest to, o czym mówił Jezus, że dzieci tego świata jakby przypominają dzieci na placu, tak. Nie? Które mówią, przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście, biadaliśmy, a wyście nie zawodzili. Nie? My zawsze chcemy czego innego, niż chce Pan Bóg. Nie? To jest jakaś przewrotność i jakiś bunt też naszego serca. To często Bóg zwracał się do Izraelitów, do ludu o twardym karku. Nie? I my też mamy taką tendencję chyba do utwardzania naszego karku. To jest to, ta kontynuacja zeszłotygodniowej myśli, że jakby my po swojemu, nie? My, nie będzie nam tutaj właściciel decydował, my pokażemy, kto tu rządzi tak naprawdę.
Ewentualnie, nie? Znajdziemy chwilę, żeby tam usłuchać, ale później.
No, niekoniecznie. Tymczasem, powiedzmy sobie szczerze, ten wątek łagodności Boga znów nam się tutaj pojawia, ponieważ Pan wysyła po raz drugi swoje sługi. Mało tego, mówi nawet dokładnie, powiedzcie zaproszonym, wszystko już jest przygotowane, przyjdźcie na ucztę. Jakby dokładnie im mówi, co mają powiedzieć, żeby nie było cienia wątpliwości, nie? Żeby nie było żadnych jakby możliwości powiedzenia, że ktoś nie zrozumiał, ktoś nie pojął, ja nie przypuszczałem, że to już, to trzeba było mówić, nie? No nie, tu nie ma żadnych wątpliwości, nie? To jest na tym jakby bardzo Bogu zależy, żeby ten przekaz był bardzo klarowny, żeby nie można go było inaczej zinterpretować. I to się spotyka z lekceważeniem. I zauważcie Państwo, że ludzie się zajmują swoimi własnymi sprawami, codziennymi sprawami, nie? Mało ważnymi sprawami wobec tego, co się ma wydarzyć. Nie? Codzienne sprawy to są takie, które są z nami jakby zawsze. Nie? I ci zaproszeni goście nie zamierzają się odrywać od tego, co robią. Jakby sugerowali, że nie mają czasu dla Pana. Nie? To znaczy, że ani Pan, ani Jego Syn nie są wystarczająco ważni, nie mają wystarczającego priorytetu, żeby mogły konkurować z codziennością. I to, co powiedziałeś przed chwilą, że ostatecznie wobec tych, którzy przypominają o tym jakby niewygodnym już fakcie, że tutaj uczta nadchodzi, ostatecznie pojawia się agresja. I to mnie absolutnie zdumiewa. Jakby ta agresja, ta złość, ta przemoc, która się rodzi, rodzi we mnie takie pytanie, dlaczego? Nie? Słudzy, którzy po prostu przyszli przypomnieć o uczcie, wywołują tak ogromną furię, nie? Że to się kończy ich śmiercią, śmiercią posłańców. Ludzie, którzy do tego stopnia nie chcą słuchać Pana, nie chcą słuchać o Panu i nie chcą słuchać o tym, jaki On tak naprawdę jest. nie? Tak jakby rzeczywiście żyli, ty wracasz do tego obrazu starca ciskającego kamieniami i myślę, że to dobrze, bo to jest chyba bardzo popularny obraz takiego złośliwego bóstwa, bo to trudno powiedzieć Boga, który właściwie nieustannie realizuje swoje kaprysy o utrudnianiu ludziom życia. Jakby ta wizja tego Boga tak chyba wdarła się mocno, ta czy milion innych, które są fałszywe, tak wdarła się w świadomość, że kiedy Bóg przychodzi, pokazuje siebie takim, jaki jest, nie? Łagodnym, dobrym, pełnym miłości, no to rodzi taką wręcz złość i taką agresję, że postrzega się go jako zamachowca na te wszystkie obrazy, które jakby pozwalają trzymać Boga na dystans. No bo taki okrutny Bóg, zły Bóg, Bóg, który chce człowieka udręczyć, umęczyć, to jest Bóg, którego trzeba trzymać na dystans. To jest Bóg, którego trzeba zadowolić paciorkiem, tak, zadowolić Boziunię wizytą w niedzielę w kościele, którego trzeba jakby wspominać właśnie w takich kontekstach. Boziunia się o nas troszczy, Boziunia się jakby zajmie, Boziunia to, Boziunia tamto. Takiego Boga się tak naprawdę obłaskawia, ale nie zaprasza się do życia, bo taki Bóg jest groźny najzwyczajniej w świecie. Natomiast Bóg, który przychodzi i jawi się jakby w przeciwieństwie tego, jawi się jako Bóg prawdziwy, no ten Bóg jest absolutnie niewygodny, bo on by zmuszał człowieka do zmiany radykalnej, tak jak powiedziałem, metanoja, nie, ta przemiana myślenia, to jest, to burzy, to jest walec, który przejeżdża po moim dotychczasowym wyobrażeniu o Bogu. Nie, ja pamiętam, kiedyś spotkałem taką kobietę po jednych rekolekcjach ewangelizacyjnych, które prowadziliśmy, mówiąc o Bogu dobrym, ona przyszła taka roztrzęsiona, nie zła, nie pełna agresji, ale wręcz taka podłamana. Ona mówi, proszę ojca, to mi burzy całe moje życie. Ja ileś tam 10 lat żyję i co ja mam teraz zrobić? Nie? To nie jest ten Bóg, którego ja się nauczyłam. To nie jest ten Bóg, którego ja poznałam. Co ja mam teraz zrobić? Nie? Wyście mi zburzyli świat. To jest to. I być może ten lęk przed zburzeniem świata prowokuje rzeczywiście tychże zaproszonych gości do takich agresywnych zachowań. Nie? Obrona tego, co nie jest doskonałe, co jest liche, co wcale nie satysfakcjonuje, nie cieszy. No ale do czego już przywykliśmy, jest nasze i myśmy sobie to wypracowali i nikt nam tu nie będzie zmieniał z Bogiem na czele naszej wizji Boga. On się ma dostosować do naszej wizji, a nie my do Niego.
Dokładnie. Może będziemy kontynuować nasze rozważanie po krótkim przerywniku muzycznym, bo byłby już czas na taką przerwę. Także zapraszam Państwa
będzie.
Na moment przerwy. Przerwie muzycznej wracamy do naszego rozważania.
Ciągle tu jesteśmy.
Jednocześnie ojcze Michale przed przerwą, ojciec bardzo tak trafnie i obrazowo odniósł się do sytuacji, która mam takie wrażenie, dokładnie takie samo jak ty, że jest bardzo częstym gościem w naszych świątyniach i w sercach naszych wiernych i pewnie może i też w naszych sercach czasem. Mianowicie chodzi o ten ciągle powracający u nas obraz Pana Boga, nie? Który staje nam na przeszkodzie przyjęcia słowa, przyjęcia tej dobrej nowiny o dobrym Bogu, o miłosiernym Bogu, że on kłóci nam się z pewnymi wyobrażeniami, ale właśnie kłóci się też z naszym takim wygodnym status quo, tak jak to fajnie powiedziałeś, że takiego Boga, który burzy mi ten obraz, trzeba trzymać na dystans. W jakiś sposób załagodzić, prawda, właśnie przez odhaczenie pewnych czynności, czy tam aktywności kościelnych, niekoniecznie duchowych, ale przynajmniej fizycznie odstać, odbyć i po prostu mieć z głowy, ale też to, o czym jak gdyby mówi nam ta przypowieść dzisiaj, pokazując tych, którzy przyjmują jednak postawę zróżnicowaną, bo jest różnica między zignorowaniem zaproszenia, a jest różnica w znieważeniu sług, tak jak tu ojciec w zeszłym tygodniu słusznie zauważył. Sługa to nie był wynajęty pracownik, który szedł rozklejać czy rozdawać ulotki. On był manifestacją tego, który go posyła. Więc znieważenie sług to już jest jawny akt buntu, nie? Podniesienie ręki na posła czy tego herolda, to było tak jakby uderzenie króla czy gospodarza w twarz, nie? To był jawny przejaw buntu, że to ja już nie tylko ignoruję cię, gospodarzu, w sensie ja sobie tutaj będę uprawiał moją grządkę, ja sobie pójdę do mojego sklepiku, ja sobie tutaj będę woły oporządzał, bo mam na to czas i tym się zajmuję i twoje świętowanie mam zupełnie w nosie, tylko to już jest powiedzenie i pokazanie, że teraz ja zaczynam stanowić jakieś nowe prawo, nowy porządek, bo skoro nie tylko ignoruję, ale wręcz zabijam posłańca, czyli nie dopuszczam, żeby ta jego wiadomość wybrzmiała, do czego jak gdyby jestem jako poddany króla zobowiązany, żeby wysłuchać tego, co on ma do powiedzenia, więc tu już jest jak gdyby taka no, radykalniejsza odpowiedź, nie? Że to już nie jest tylko ignorancja, to jest jawny bunt przeciwko temu królowi, który nie przychodzi z jakimś, nie wiem, nowym podatkiem, z orędziem o, nie wiem, o obciążeniu na rzecz czekającej nas kampanii, tylko przychodzi z radosną nowiną, nie? I to jest dla mnie też paradoks czasów współczesnych, nie? Ja już mówiliśmy o tym niejednokrotnie, ale ucieka nam często ten fakt, że dzisiaj chrześcijanie jako wspólnota podlegają największym prześladowaniom w historii, nie? Że to są już nie tysiące, ale dziesiątki milionów ludzi, którzy na całym świecie ze względu na Ewangelię, ze względu na Chrystusa nie tylko spotykają się z ignorancją, o czym innym jest obojętność na głoszenie Ewangelii, ale spotykają się z przemocą, z cierpieniem, czasami aż po krew, aż po męczeństwo. I to z jednej strony pokazuje, że ta dynamika Ewangelii jest ciągle prawdziwa i aktualna, nie? Że jeżeli mnie prześladowali, was będą prześladować, ale też pokazuje, że te przypowieści Jezusa, one nie są jakimiś historyjkami, które kiedyś gdzieś tam ktoś powiedział i spisał, tylko one cały czas jak gdyby tkwią w samym sercu rzeczywistości, nie? W której my żyjemy. Że one nam tę rzeczywistość pokazują taką, jaka ona jest naprawdę i nie zostawiają nas jak gdyby w rozpaczy, nie? Nie zostawiają nas z tą wiedzą, nie? Bo czasami wiedza niepoparta radą czy pomocą potrafi zabić człowieka, nie? No jak informacja o śmiertelnej chorobie bez wsparcia i podana w nieodpowiedni sposób może człowieka po prostu zmiażdżyć, nie? Czy inne życiowe wydarzenia. Tu jest jak gdyby, no, musimy mieć świadomość, że to zawsze jest dobra nowina, nie? Że to nigdy nie jest nowina, która zostawia nas w gruzach. Ale to, że to jest dobra nowina, nie znaczy, że ona nie ma nami wstrząsnąć, że ona nie ma być właśnie tym, o czym mówi ten pierwszy etap, czyli tym czasie między pierwszym a drugim zaproszeniem, który ma być czasem mojego dostosowania się do tej uczty, która mnie czeka, nie? Dostosowania się do tego, żeby być godnym uczestnikiem. Bo nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, ale ja to wciąż jestem jeszcze świeżym proboszczem.
Już tam nie przesadzam.
Ale już okrzepłem troszkę.
Tak.
I bardzo często mam takie zderzenie dwóch rzeczywistości w mojej głowie, w sensie takim w niedzielę zwłaszcza. Mhm. Pamiętam, kiedy pochodzę ze Śląska, z Mysłowic i pamiętam, byłem ministrantem od najmłodszych lat, jeszcze od kołyski, już miałem kadzidło w ręce. O co mi chodzi? Kiedy wychodziliśmy do kościoła w niedzielę, nie? Można było wyczuć odświętny nastrój, nie? Tata, który czyści tam szczotką spodnie z garnituru, czy od munduru galowego, kiedy była jakaś górnicza uroczystość i msza przy tej okazji była sprawowana w kościele. Mama w garsonce, nie? Babcia w eleganckim płaszczu, czy w czym. No widać było, że będziemy uczestniczyć w czymś odświętnym i dajemy temu wyraz, nie? Że wchodząc do kościoła, no rzeczywiście się czasami można było uśmiechnąć, nie? Bo to taka rewia mody zawsze jest, nie? Te wszystkie odświętne stroje, kreacje, kapelutki jakieś, czy chusty ozdobne, no ludzie wyglądali pięknie, w sensie takim zewnętrznym, nie? Panowie wygoleni, wypachnieni, panie wyperfumowane, czasami aż za bardzo, nie? Ale było coś z tego nastroju odświętności. I patrzę sobie dzisiaj, bo mam ten, że tak powiem, przywilej, że w mieście jednak jest ta fajna sytuacja, że mamy kościoły, że tak powiem, co i róż. I bywam proszony o zastępstwa, o posługę konfesjonału, czasami takie wielokrotne, że tak powiem, że widzę daną wspólnotę parafialną przez 3-4 dni z rzędu. I ostatnio sobie, siedząc w niedzielę w konfesjonale, nie w swoim kościele, obserwowałem ludzi, którzy wchodzą na niedzielną mszę świętą. Nie? Ja wiem, że są wakacje, ja wiem, że jest ciepło, bo akurat to był ten okres fali upałów, ale między gośćmi, którzy siedzieli w nieopodal w ogródku popularnej lodziarni, a uczestnikami Eucharystii niedzielnej, nie było absolutnie żadnej różnicy w wyglądzie, nie?
No to byli ci sami ludzie.
Prawdopodobnie tak, nie wiem czy wszyscy, ale chodzi mi o to, że zupełnie zniknął nam ten wymiar takiej odświętności, że ja rzeczywiście jestem zaproszony na jego ucztę, tak jak mówimy w każdej mszy świętej, kiedy podnosimy hostię, nie? Błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę, że nie jesteśmy zaproszeni, zostaliśmy w chwili chrztu, to już jest to drugie wezwanie, gdzie już jest wszystko przygotowane, nie? I nie ma w nas tego odruchu, że uczestniczymy w czymś odświętnym, że to jest wydarzenie, że to jest coś, co powinno nam jak gdyby odmierzać rytm miesiąca, te niedzielne Eucharystie powinny być takim uderzeniem serca, tym pulsem tego, co gdzieś znika, nie? Jest zupełnie zostało to jak gdyby przemienione na zupełnie zwyczajną czynność, taką jak wyjście właśnie chociażby z rodziną na lody, czy do sklepu. Czasami bardziej odświętnie ubierzemy się do urzędu, bo wiemy, że nas mogą na przykład zbesztać, kiedy wejdziemy do urzędnika w krótkich spodniach, czy w zbytnio rozchełstanej koszuli i nam powiedzą, proszę się godnie ubrać, bo to jest urząd stanu cywilnego na przykład. I tam jeszcze mamy odruch, bo mogą być konsekwencje.
Jak do zdjęcia idziemy.
Albo jak do zdjęcia, bo tam będą robić zdjęcie. A tutaj, że nam nikt nie powie, w sensie takim, że no poza jakimiś skrajnymi przypadkami, kiedy proboszcz wyjdzie i na przykład zwróci uwagę, czy ksiądz, czy kościelny poprosi kogoś, żeby, nie wiem, zakrył ramiona, czy w jakiś sposób się tam bardziej troszkę okrył, no bo jest za dużo tego negliżu, czy czegoś innego.
No, to niewątpliwie przez tydzień wszyscy będą zwracać uwagę na to, na co proboszcz zwrócił uwagę, ale on będzie wrogiem publicznym numer
tak,
jeden.
Tak, więc do czego zmierzam, nie, że zatracił nam się gdzieś ten charakter bycia zaproszonym na ucztę, że to, że ktoś mnie zaprosił, nie zwalnia mnie w żadnym wypadku z odpowiedzialności za godne przyjęcie tego zaproszenia. A ja odnoszę wrażenie, że bardzo często, kiedy mówi się na przykład o tak zwanym obowiązku niedzielnym, to rzeczywiście jest to obowiązek niedzielny. No dobrze, ja już przyjdę w tych laciach, w tych flip-flopach, czy w jakichś innych sandałkach na jednym pasku i odstoję te 45 minut, skoro jest to moim obowiązkiem. Ja często widzę taką postawę, nie? Że zupełnie zniknął wymiar odświętności, radości, właśnie bycia zaproszonym na ucztę, nie? Bo to jednak też, no musimy mieć to odniesienie eucharystyczne, no bo uczta eucharystyczna, czy uczta ta nowotestamentalna, bardzo często ma wprost odniesienie do uczty eucharystycznej, a przez to też do misterium paschalnego Pana Jezusa.
Tak, to już jesteś trochę dalej nawet niż ja chciałem być, ale to dobrze. To tak, zaraz ja...
Nie wypadł ze studia.
Nie obawiaj się. Są granice dobrze tutaj ustalone. Natomiast jest jeszcze jeden motyw, którego chyba nie można pominąć w tej Ewangelii.
No, mianowicie jaki?
Taki dosyć wstrząsający, powiedziałbym, i oburzający. Mhm. Mianowicie Pan wysyła swoje sługi i niszczy to miasto. Mhm. Zabija wszystkich i niszczy to miasto. I to jest...
Podoba.
I to jest właśnie bardzo jasny argument wszystkich tych, którzy zaprzeczają miłości Bożej, bo można powiedzieć, widzicie, katoliki, mówicie o tym, że Pan Bóg jest miłością, a tu proszę, bardzo jasno widzimy, że On wyrusza i zabija wszystko, co sprzeciwia się Jego woli. I to jest, ja myślę, że to jest taki, to jest clue przewrotności w tej przypowieści, to znaczy nawet nie samej przypowieści, tylko raczej w czytelnikach tej przypowieści, czy w słuchaczach tej przypowieści, nie? Bo to jest taka postawa, my będziemy robić, co chcemy, natomiast reakcja Boga na nasze postępki, choćby najgorsze, będzie interpretowana jako brak Jego miłości, nie? Bo miłość to jest akceptacja wszystkiego, dzisiaj, w tym świecie. I znowu, żeby nie przywoływać bardzo konkretnych wydarzeń z ostatnich tygodni, miesięcy, ale przecież widzimy to bardzo wyraźnie. Nie? Media nam taką wizję miłości rozsnuwają. Zresztą pewnie będziemy przy następnych niedzielach gdzieś tam o tym mówić. Ja mam to gdzieś chyba na 25 października, taki motyw gdzieś tam się pojawi, ale nie uprzedzajmy faktów. Love is love, nie? Miłość jest miłością, więc wszystko jest dozwolone, wszystko można i nikt nie będzie tu niczego oceniał, w żadnym wypadku, ale to jeszcze do tego dojdziemy. Natomiast tak to dzisiaj wygląda. Nie, że miłość polega na tym, że ty się nie wtrącasz w moje życie absolutnie. Ja robię, co ja chcę. I Bóg, który ma czelność się wtrącić, nie? Bóg, który ma czelność coś skrytykować, czy Bóg, który ma czelność zareagować, nie? Tutaj jest ta reakcja przedstawiona w sposób bardzo gwałtowny, jest absolutnym agresorem, jest absolutnym wrogiem i odmawia mu się do tego prawo. Nie? Natomiast, drodzy Państwo, sięgnijmy sobie do listu do Galatów, w 6 rozdziale listu do Galatów, te wersety 7 i 8, święty Paweł pisze tak: nie łudźcie się, Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i rządź będzie. Kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę. Kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne. Przewrotność to jest coś, co nam w tych przypowieściach bardzo mocno towarzyszy. Nie? Jako obraz ludzi, którym się coś mocno wydaje. Mocno im się wydaje, ale z całą pewnością nie przystaje to absolutnie do rzeczywistości. Dlatego te przebudzenia są takie bardzo bolesne. Nie? Dlatego te ciosy, które otrzymują od życia, te razy, które, mówiliśmy to powielokroć, nie są wyrazem jakby nienawiści Boga czy jego zemsty, ale są konsekwencją po prostu ludzkich działań, są tak wstrząsające i bardzo często prowadzą do tego, że staje się wobec Boga w buncie, staje się wobec Boga w takim zadziwieniu. No jak ty mogłeś, jak to możliwe, nie? Gdzie jest Bóg w tym wszystkim? Jak to się dzieje, że to wszystko tak wygląda, nie inaczej?
No też ten krótki fragment omawiany dzisiaj przez nas przypowieści bywa i bywał właściwie od samego początku tego chrześcijańskiego piśmiennictwa rozumiany nie tyle jako jakiś wyraz Bożego okrucieństwa, tylko ten obraz wytracenia jak gdyby takiego absolutnego, trochę jak spalenie Sodomy i Gomory, że on jest, że to jest obraz i figura sądu, nie? Że Jezus mówi słuchaczom, że przyjdzie srogi sąd, nie? Na tą rzeczywistość, w której my żyjemy, czyli na to odrzucenie zaproszenia Bożego, na tą Ewangelię, która jest podeptana, która jest potraktowana jako coś zupełnie marginalnego albo zupełnie bez znaczenia, że Pan Bóg godzi się w swojej pokorze na to, że może odejść stamtąd nie zdziaławszy żadnego znaku, bo zamknięte były ich serca i twarde były ich karki, co nie znaczy, że nie będzie nad tą rzeczywistością sądu, bo On jest gospodarzem. To, co nam się ubrdało i co myśmy z tych myślątkach swoich sobie składaliśmy, tak, to jest owszem fajne, w tym się można zatracić, z tego sobie można zbudować całkiem wygodne mieszkanko, trzymać sobie właśnie tego niedobrego Boga na dystans, albo nie uznawać po prostu, nie rozmawiam z tobą, nie widzę cię, zamykam oczy, nie ma mnie. I na tej zasadzie też można przeżyć swoje życie, nie? Co nie zmienia faktu, że nad tym życiem będzie sąd. Nie dlatego, że to jest niesprawiedliwe, w sensie takim, że ja się nie zgadzam na to, żebym był sądzony, bo ja wybrałem w ten sposób i tak dalej. Nie, jesteś tutaj gościem, nie? Tak. Na tej ziemi. I to nie tylko dlatego, że urodziłeś się i umrzesz, ale taka jest twoja natura wędrowca i tułacza. I przyjmując jak gdyby to zaproszenie do tej, no znów odwołam się do zeszłotygodniowej Ewangelii, do winnicy, czy przyjmując zaproszenie na tą ucztę weselną, przyjmujesz pewną odpowiedzialność za konkretny kształt tego życia. Jeśli tego nie podejmujesz, to no, także czeka cię sąd, nie? Jeśli to podejmiesz, także czeka cię sąd, bo sąd nie jest karą sam w sobie, nie? Bo zauważ, że dzisiaj bardzo często, kiedy mówi się o sądzie ostatecznym, a ja na przykład w zeszłym roku, kiedy miałem niedzielę adwentowe i mieliśmy te teksty eschatologiczne, które mówią o drugim przyjściu, nie? Pana, widziałem, że mieliśmy też spotkania grupy biblijnej, że w słuchaczach i w uczestnikach jest taki bunt, w sensie takim, nie? Że ten sąd jako sąd, nie? Czyli nazwanie rzeczy po imieniu, że widziany już jest sam w sobie, jako jakaś kara czy groźba, która wisi nad nami, zamiast...
No tak, bo przyzwoity człowiek nigdy w sądzie się nie pojawi.
No więc dlatego właśnie mamy takie uprzedzenie. Według mnie to, że będzie sąd, to jest jedna z najradośniejszych, że tak powiem, nowin, którą możemy nosić w sercu, ponieważ wiemy, że ta rzeczywistość, którą przeżywamy, że ona ma znaczenie, nie? Że ona ma jakąś wagę, określony ciężar w oczach Bożych i to wszystko będzie rozsądzone. Ci, którzy komentują właśnie ten przejaw jak gdyby gniewu króla, no nie chodzi tutaj właśnie o to, że Pan Bóg jest niesprawiedliwy, bo nie wiem, bo natychmiast zareagował, tylko jest to przypomnienie o tym, że nad tą rzeczywistością jest jeszcze to Boże wejrzenie, którego się nie da wypaczyć, nie? Ono nam powie, jak jest, w sensie jak było, ale jak jest, nie? W czasie sądu cała rzeczywistość będzie teraz, nie? I to będzie ważone. I to jest jak gdyby też ten wymiar tej uczty, w sensie odrzucenia bądź przyjęcia, który jest bardzo istotny i nam często ucieka gdzieś, nie? Że to nie chodzi o zabawę dla zabawy, tylko że ta uczta eschatologiczna, która ma być tym spełnieniem jak gdyby naszego losu, że to jest już ta rzeczywistość, która jest osądzona, ona jest jak gdyby, no, jest nazwana po imieniu. I my dzisiaj bardzo, tak jak tu fajnie powiedziałeś, my nie lubimy nazywać rzeczy po imieniu, my lubimy wszystko akceptować, nie? Po co sobie łamać głowę nad tym i zęby, zgrzytając z nimi, nad rozgryzaniem, czy ta rzecz jest rzeczywiście warta uwagi, czy ma w sobie jakąś wartość, czy jest dobra, skoro przyjmijmy z góry założenie, że wszystko jest dobre, no bo skoro
co
jest...
Co nie krzywdzi drugiego człowieka? Jedyne kryterium. No, kto jest Bogiem? Drugi człowiek. Bo tylko to się liczy. Jeśli nie krzywdzisz drugiego człowieka, jesteś w porządku. Nic innego się dzisiaj nie liczy. Nie? Tak naprawdę.
A to, czy krzywdzisz drugiego człowieka, też nie zawsze jest takie oczywiste. To też jest prawda, że ja często, żeśmy już o tym mówili, nie, że ktoś na przykład przy kierownictwie czy rozumie, że przecież ja nikomu nie robię krzywdy moim postępowaniem. A często jest tak, że kiedy zaczniesz rzeczywiście refleksję nad swoim życiem i zobaczysz faktyczne konsekwencje swojego działania, to okazuje się nagle, że to twoje... Przepraszam, nieudlenie tej mantry, że przecież ja nikomu nie zrobiłem, czy nie zrobiłem krzywdy, że przecież nikt przeze mnie nie płakał, czy nie cierpiał, nie jest tak do końca pewne. Nawet to nie jest pewne, nie? Czyli ten podstawowy pierwszy dogmat tego świata, w którym wszystko jest all right, nie? Dopóki właśnie wolność Tomku w swoim domku, dopóki nie krzywdzę drugiego, w sensie w moim rozumieniu krzywdy, to wszystko inne jest dobre, dozwolone, jak najbardziej akceptowalne, nie? I to jest...
Tak. Ale idźmy jeszcze
tak,
dalej,
tym wątkiem, już kropkę stawiam.
Nie szkodzi, idźmy dalej wątkiem tego buntu, bo tam przypowiedzmy jeszcze dalszą część. Mm-hmm. Są jeszcze ci, którzy zostają sprowadzeni jakby trochę na siłę, zaproszeni z opłotków, z tych miejsc, w które się no, nie chadza, na pewno tam się nie szuka gości weselnych. Oni są jakby w zastępstwie wprowadzani do tej radości Pana i no i widzimy człowieka, który tam się znalazł bez stroju weselnego. Nie? To znowu mogłoby zaskakiwać, że Pan jest wobec niego tak bardzo surowy. Nie? Człowieka, który zdaniem Pana nie powinien się tam w ogóle znaleźć. Tego nie da się wytłumaczyć w inny sposób jak w ten, że Pan wyposażał gości w strój weselny. No bo rzeczywiście można zapytać, w jaki sposób goście weselni mogli się zaopatrzyć w strój weselny, skoro byli podróżnikami, byli żebrakami siedzącymi przy drogach, byli jakimiś takimi zupełnie przypadkowymi ludźmi. Wymaganie od nich czegoś, czego nie mogli w żaden sposób zdobyć, no byłoby czymś absurdalnym. Wobec czego zakłada się, że Pan w istocie wyposażał tych ludzi, jakby wprowadzając ich na salony w to, co było im absolutnie niezbędne. Co oznacza, i to jest niesłychanie ważne, że nawet wobec tego, że cała rzesza gości postanowiła zlekceważyć zaproszenie Pana, zasady się nie zmieniły.
Tak.
Nie? Bóg nie zmienił zasad tylko dlatego, że część ludzi powiedziała, że nie będzie według tych zasad żyć. Nie? Że to zupełnie ich nie interesuje.
A to jest poza tym pierwszym dogmatem, o którym mówimy, nie? Że przecież ja nikomu nie robię krzywdy. Tak. Wydaje mi się, że to jest drugi dogmat tego nowego rozumienia, że skoro myśmy, albo inaczej, skoro pewne prawo Boże jest dla mnie niezrozumiałe, albo wydaje mi się po prostu idiotycznym anachronizmem, tak, to ono nie obowiązuje.
Ja odrzucam, go nie ma.
Pan Bóg wyjął sobie ołówek z za ucha, powiedział, aha, a to nie, no to w porządku.
No, masz
to
rację,
nie, to wykreślamy. Tak,
tak. To wiesz, ty wpadłeś na dobry pomysł, bo ja trochę poszedłem za daleko.
Rozpędziliśmy się tutaj.
No, także to, tu się nic nie zmieniło, nie? Te zasady obowiązują i zobaczcie, drodzy Państwo, ten sąd, który się tam już dokonuje na tej sali weselnej, on nie potrzebuje wielu słów. Nie? Tam nic nie trzeba. Ten człowiek oniemiał. Sam majestat Pana, który przychodzi i mówi, przyjacielu, jakże się tu znalazłeś, nie mając stroju weselnego? W tym zdaniu jest całkowita prawda o tym człowieku wypowiedziana. Tam nie trzeba dodatkowych mów, tam nie trzeba dowodów. Tam jest po prostu majestat Pana, który staje przed człowiekiem i ten człowiek już jest mięciutki. Nie? On nie jest w stanie się bronić, on nie jest w stanie, to jest piękny obraz tego, co nazywamy sądem ostatecznym, że tam kiedyś starzy kaznodzieje, rekolekcjoniści, prawda, używali tego obrazu, że będzie film nam wyświetlony, że to wszystko stanie nam przed oczami, że słowa nie będziemy mogli wypowiedzieć, bo ta prawda nas tak przytłoczy, my sami się potępimy, powiem, ześlij nas do piekła, bo my nie zasługujemy absolutnie na niebo, nie?
Ale Pan Bóg nie zsyła do piekła.
Nie. Nie? Drodzy Państwo, zupełnie poważnie mówiąc, na tym sądzie rzeczywiście prawda stanie się udziałem każdego człowieka. Tam nie da się zachachmęcić, nie? Tam się nie da jakoś tak przedstawić, nie? To się nam kojarzy z sądami, że w sądach można wiele uzyskać, nie? Można coś podpłacić, można coś spróbować przynajmniej, można w jakiś sposób oszukać, okłamać. No, mamy do czynienia z ludźmi omylnymi, można to zrobić, nie? Ale na tym sądzie, który będzie sądem Boga samego, tam się tego zrobić nie da. Nie? I ten bunt cały, który w człowieku jest, to poczucie sprytu, to poczucie takiej niezależności, to poczucie wolności i swobody, która jest dzisiaj rozumiana jako antysystemowość. Nie? Ja pokażę światu, kim ja jestem, bo odrzucę wszystko, czym ten świat do tej pory żył. Nie? Odrzucę, począwszy od zasad estetycznych, będę się ubierał w kropki, kratki i paski i wszystko naraz to na siebie założę, chociaż kiedyś moja babcia w życiu by nie założyła spodni w paski, a luskę w kratkę, no bo to nie pasuje jedno do drugiego. Zasady estetyczne były jakoś określone. Dzisiaj mnie to guzik obchodzi, ja będę się ubierał jak ja chcę i będę żył w perspektywie moralności również jak ja chcę. Guzik mnie obchodzą jakieś autorytety, guzik mnie obchodzi, do czego świat doszedł dzisiaj. Ja jestem antysystemowcem, jestem wolnościowcem. Ja będę żył tak, jak ja chcę. Na sądzie ostatecznym, tak jak powiedziałeś przed chwilą, nie będzie to miało większego znaczenia, ponieważ zasady się nie zmieniły tylko dlatego, że ja zaklinam rzeczywistość i mówię, że ona jest inna niż tak naprawdę jest. Żyjemy, drodzy Państwo, od dzieciństwa w takim przekonaniu, sloganie, że zasady są po to, żeby je łamać.
Tak.
Nie? To jest coś, w co wrastamy bardzo mocno i coś, w czym powiedzmy sobie szczerze, bardzo często jesteśmy wychowywani. To jest wyraz naszej największej wolności. Jeżeli nam się uda gdzieś oszukać, jeżeli nam się uda w jakiś sposób obejść coś. Myśmy, jadąc tutaj do studia, dzisiaj dokonali takiej zbrodni, ale nie w perspektywie antysystemowości, tylko rzeczywiście złamaliśmy jakiś zakaz wjazdu, nie wiedząc do końca, jak mamy się zachować, bo tam była taka niejasna dosyć dla nas sytuacja, pomyliliśmy drogę. Tak, stwierdziliśmy, że to dostarczyło nam nieprawdopodobnych emocji, takie łamanie prawa.
I zastanawiamy się, czy tego nie powtórzyć w drodze powrotnej.
Nie, no, ale rzecz jasna, nie wynikało to z ochoty, z łamania
nie,
tego
absolutnie.
Prawa, po prostu nie bardzo wiedzieliśmy, co mamy zrobić. Natomiast wielokrotnie jest tak, że my chcemy, nie? My chcemy pokazać, my chcemy udowodnić, że można, że się da, nie? Że to jest jakby w naszej mocy, nie? Tymczasem Bóg nam mówi, że zasady są po to, żeby je zachowywać. Nie dlatego, że one są przeciwko nam, wręcz przeciwnie. Te zasady są jakby wyrazem Jego miłości wobec nas. Nie są wyrazem Jego uporządkowania świata dla nas. Po to, żebyśmy się mogli w tym świecie dobrze odnajdywać. Po to, żebyśmy rzeczywiście mogli w tym świecie wzrastać. I my nie jesteśmy w stanie wymyśleć lepszych. Nie? Natomiast nasz bunt wobec istniejących nie jest dowodem naszej niezależności, ale raczej ignorancji. I to bardzo często zawinionej, która tylko zwiększa naszą odpowiedzialność niestety, wcale jej nie pomniejsza. My nie jesteśmy biedaczkami, którzy nie wiedzieli, czego Bóg od nich chciał, nie? Którzy nie wiedzieli, co mają zrobić. My tak naprawdę często jesteśmy właśnie buntownikami, którzy doskonale wiedzą, czego on oczekuje, natomiast trwamy w tym buncie, trochę na złość mam i odmrożę sobie uszy. Nie? Ja dowiodę, że można inaczej. Nie? I tak sobie myślę, czy to nie jest obraza dla naszego własnego rozumu. Nie? Dla nas samych. Nie? Czy to jakby owoce, czy owoce takiej postawy są tak naprawdę jej warte. Nie? Czy nie jest zbyt wiele do stracenia. Czy my naprawdę rozumiemy jakby to, co Bóg nam dał, czy czego od nas oczekuje. Jaki jest ten poziom, nie? Naszego rozumienia, a jaki jest rzeczywisty jakby poziom ignorancji, bo może coś w tym... Mówimy o rzeczach strasznie niewygodnych dzisiaj, zdaję sobie sprawę z tego, że dzisiaj się może nas nie słucha tak całkiem przyjemnie, bo nie jest to audycja z cyklu Pogłaszmy naszych słuchaczy po głowie, ale pamiętajcie Państwo to, co wielokrotnie już przypominaliśmy, że my jesteśmy pierwszymi słuchaczami tego słowa, żeby była jasność, tak? Że nie grzmimy tutaj przez te mikrofony przeciwko komuś, tylko to słowo jest skierowane
absolutnie
również wobec nas, jako pierwszych słuchaczy. To jest coś, o co musimy pytać samych siebie. Nic z tego, że jesteśmy kapłanami, nic z tego, że jesteśmy zakonnikami. Możemy być równie dobrze buntownikami, żyjąc w tym kontekście i żyjąc w takich płaszczyznach, w jakich żyjemy. Dlatego miejcie Państwo tę świadomość, że to, co dzisiaj mówimy, dotyka nas przede wszystkim i to siebie tak czeszemy przede wszystkim, a dopiero potem ewentualnie przekazujemy to słowo Wam.
Ja tak chciałem podsumować
bardzo
jeszcze...
dobrze. Proszę podsumować, bo już czas.
Że dzisiaj to słowo ma nas umocnić i nakarmić, nie? Tak przynajmniej sobie zakładamy, że...
Really?
Really, że tak będziemy je przeżywać i... tym wezwaniem, jak gdyby, i tym takim pokarmem i umocnieniem dzisiejszym jest po prostu takie zaproszenie do tego, żeby wprawdzie spojrzeć na to, gdzie jest moja weselna szata, nie? I znalazłem takie ładne zdanie w jednym z komentarzy świętego Hieronima, który bardzo prosto przypomina nam, jak gdyby, o tym, czym jest ta szata, której nie miał ów człowiek z przypowieści. Szaty zaś weselne to przykazania Pana i uczynki, które są wypełniane w oparciu o prawo i Ewangelię, bo to one tworzą odzienie nowego człowieka. I tak jak powiedziałeś, my nie jesteśmy biedaczkami, którzy nie wiedzą, co należy czynić. My wiemy, że mamy wydać owoc godny naszego nawrócenia, jak mówi Słowo, i to jest, jak gdyby, to jest to tkanie tej szaty weselnej, nie? Dzień po dniu, przez te życiowe drobiazgi, o których tu już wielokrotnie mówiliśmy, że one często, tak jak sakrament jest widzialnym znakiem niewidzialnej łaski, tak często ten życiowy drobiazg jest nawet najmniejszy, często jest wielkim znakiem miłości, która z jednej strony pragnie człowieka, a którą człowiek potrafi też podjąć, nie? Bo przez drobiazg jakiś życiowy, poprzez małe zachowanie, mały gest, małą wierność w małej sprawie, nie? Bo w końcu szczytem naszych możliwości, co będę powtarzał do znudzenia, będzie to, jeśli pod koniec naszej drogi będziemy mogli ze szczerym sercem, zgodnie z prawdą, powiedzieć, że słudzy nieużyteczni jesteśmy, co mieliśmy wykonać, wykonaliśmy.
Może więc ciągle jest miejsce dla proroków, którzy krzykną: król jest nagi. Nie ma na nas tej szaty przykazań i prawa Bożego. Zdjęliśmy ją i udajemy, że mamy piękne szaty, podczas gdy tak naprawdę razimy swoją nagością. Może to też jest nam potrzebne, taki wstrząs, który nas wyzwala ku prawdzie. Kończymy niewątpliwie, bo czas już najwyższy. Drodzy Państwo, dzięki za ten poranek i wieczór, bo pamiętamy, że jesteśmy z Państwem o 11.10 i o 21.30 w tę niedzielę, jak i w inne poprzednią i następne. Zapraszamy Was do słuchania, do aktywnego udziału też poprzez kontakt z nami. Przypominamy, że to nie są audycje na żywo, nie ma niestety szansy, za daleko od Niepokalanowa żyjemy, żebyśmy co tydzień tu mogli być, więc jesteśmy raz na jakiś czas, trochę nagrywamy, ale każdej niedzieli o tych godzinach emisji myślimy o Was, tak, to łatwiej trochę. Tak czy owak zapraszamy, jeśli macie ochotę, to ten numer telefonu SMS-owy, przypomnę, proszę, żeby tam pisać ewentualnie na ten numer 785-777-100 785-777-100. Ojciec Maciej, rzecz jasna, tymi zawiaduje rzeczywistościami internetowymi.
Tak, mamy tam już, rośnie nam cały czas grupa obecna, jest ponad 170 osób już włączonych w nią, także zachęcam do tego, żeby komentować, dziękuję za wszystkie dobre słowa, które tam mogę znaleźć, a jest ich przeważająca większość, żeby nie powiedzieć, że wszystkie, bo to już by była pycha to tego miły żywota, ale tak, ale dziękujemy za każde słowo, każdy odzew, za życzenia też, które tam często właśnie, i takie zapewnienie o modlitwie też są bardzo pomocne, że tak powiem, w tym kontynuowaniu tego dzieła, które, mamy nadzieję, jest na Bożą chwałę i ludzki pożytek. To nasze siedzenie przed tymi sitkami tutaj mikrofonów w studiu Radia Niepokalane.
Między nami homiletami, czyli ćwierćcone zambony. Ta audycja właśnie dobiega końca, a ojciec Maciej błogosław.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Trwajmy w pokoju Chrystusa.
Amen. Bogu niech będą dzięki. Żegnają się z Państwem ojciec Michał Nowek, franciszkanin.
I Maciej Baron Werbista.
Pokój dobro.